codziennie jesteśmy początkujący. Wszyscy. Codziennie zaczynamy od nowa i takie nieprawdopodobne skupienie uwagi, skupienie tego środka ciężkości na tu i teraz. Tu i teraz. Na przyłożenie niezwykłej wagi do tego, co robię w danym momencie. Jest i nie ma znaczenia, czy ja teraz przygotowuję wykład, bo jestem profesorem, czy ja teraz zmieniam pieluchę, gotuję obiad, czy zmieniam dętkę w rowerze. Tu i teraz to, co robię, ma ogromną wartość i jest niezwykle ważne, w jaki sposób ja robię to.
Olej Marcin Sawicy, witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy się podzielić z Wami taką niezwykłą inspiracją, która bardzo mocno nas poruszyła tego lata. Mniej więcej rok temu dostaliśmy w prezencie książkę napisaną przez Holendra, Willa Derksa, pod tytułem Reguła świętego Benedykta dla początkujących. Dostaliśmy od naszego przyjaciela, nauczyciela i właściwie przyznamy szczerze, rzadko się nam to zdarza, gdzieś po prostu odłożyliśmy ją na półkę.
Tak.
Odłożyliśmy ją na półkę i tak naprawdę w ogóle
nie czytając.
Nie czytając. Odłożyliśmy nie czytając i w tym roku wybierając się właśnie na urlop, zbieraliśmy książki, które chcemy ze sobą zabrać. I Marcinku, ty przypomniałeś sobie, gdzieś jest ta książka od Karola. I na szczęście ją szybko znaleźliśmy. Wzięliśmy ją ze sobą i po prostu to było jakieś...
Zjawiskowe.
To było zjawiskowe.
Czytanie.
Może jeszcze zanim przejdziemy dalej, to tylko jedno słowo o autorze. Holender, człowiek bardzo mocno umocowany w życiu codziennym, w życiu naszym takim, świeckim, mówiąc wprost, profesor Fundacji Uniwersytetu w Eindhoven, mający rodzinę, będący szefem, zarządzający ludźmi i przede wszystkim bardzo mocno żyjący sprawami codziennymi.
I jeszcze w świecie, w społeczeństwie, bardzo różnorodny pod względem religijnym, niereligijnym, prawda? Bo Holandia nie można jej nazwać krajem jakby katolickim, prawda? Sensu stricte. I to jest ciekawe, że to on pisze tą regułę świętego Benedykta dla początkujących. Jakby dla nas jest to tyle ciekawe, że zwykle takie opracowania, myśli, doświadczenia były ludzi, którzy albo z krajów, które takie były mocno jakby zanurzone w tej rzeczywistości religijnej, a tu ktoś, kto w zasadzie jest takim wyspą na oceanie jakichś innych poglądów, ze swoją wrażliwością zaczyna opisywać dlaczego ta reguła dla niego jest tak istotna i o czym ona w zasadzie mówi.
Właściwie jeszcze może powinniśmy dodać ważny aspekt, że w pewnym momencie jego losy życiowe tak się potoczyły, że on stał się tak zwanym oblatem benedyktyńskim. Formalnie należy do jednego z opactw na terenie Holandii. Można to porównać z trzecim zakonem u franciszkanów czy dominikanów, czyli jest świeckim, należącym do zakonu,
do wspólnoty, tak.
Do wspólnoty, konkretnej wspólnoty benedyktyńskiej. I rzeczywiście, może tak jeszcze, bo dla mnie na przykład to było duże odkrycie, że święty Benedykt nie był kapłanem, myślałam, że on był kapłanem. Święty Benedykt, pisząc w XV wieku tę regułę, on ją pisał dla ludzi świeckich, dla ludzi absolutnie zanurzonych w codzienności. On zaczyna tworzyć wspólnoty ludzi żyjących w świecie. To jest taki jakby klucz do...
To jest takie jakby nowe odkrycie, bo generalnie w jakiejś mierze inaczej się czyta refleksje, często jakby bardzo przydatne w naszym życiu, ale ludzi, którzy żyją jakby w innym stanie trochę, jakby w innym trybie, prawda? Mm-hmm. A to jest jednak tryb, to co mówisz, jakby związany z tym życiem codziennym, życie osoby duchownej też jest życiem codziennym, tylko
Tak,
jakby w
tak.
odrobinie innej, takiej monastycznej rzeczywistości. Ale ciekawe jest to, że dla mnie, gdy czytałem tą książkę, to no nie ukrywamy, że jesteśmy poruszeni wieloma ciekawymi książkami dotyczącymi takich porad, informacji, wiedzy, jak żyć, jak sobie układać to życie, jak pracować z czasem, ze sobą, jak ustawiać jakieś priorytety. Jest dużo ciekawych publikacji, czasami aż za dużo, bo część z nich jest bardziej czy mniej odtwórcza, ale ta, poza tym, że jest bardzo interesująca, ciekawa i dla nas zaraz cały czas będziemy mówili dlaczego, to jeszcze ma taki dodatkowy walor, że ona jest jakby zanurzona w doświadczeniach takich ostatnich 1000 czy ponad 1000 lat. Tak kulturowo i cywilizacyjnie, że między innymi na tej regule świętego Benedykta oparte było jakby budowanie współczesnego świata, nie tylko w Europie, ale temu, co Europa niosła gdzieś tam do świata i to najczęściej te rzeczy, które były trwałe, były bezpieczne i były nośne kulturowo, cywilizacyjnie. I dlatego odnoszenie się i jakby do tych wartości, do pewnych tych procesów, które się działy przez 1000 lat, tak dodaje jakby dodatkowej takiej wiarygodności, takiego, nie, trochę takiego czaru i mistycyzmu, tym regułom i tym starym prawdom, które wychodzą znowu. I jakby ktoś przeczytawszy tą książkę mówi, tak, chwila, no ale tu w tym poradniku to przeczytałem, tu to przeczytałem. Tak, ale jakby tu czytając tą regułę świętego Benedykta dla początkujących, ona wyraźnie pojawia się w pewnym ładzie jakby przemyślenia, wymyślenia, istnienia nie od wczoraj,
tak,
tylko od naprawdę dawna.
To jest bardzo ciekawy ten dodatek w tym
sformułowaniu.
Tytule. Reguła świętego Benedykta dla początkujących. Jest piękne wyjaśnienie zaraz na początku, że nie chodzi o to, że my teraz jesteśmy początkujący, a jutro wejdziemy na kolejny stopień wtajemniczenia i to jest pewnego rodzaju...
I będzie kolejna książka.
Kolejna książka. Codziennie jesteśmy początkujący. Wszyscy. Codziennie zaczynamy od nowa i takie nieprawdopodobne skupienie uwagi, skupienie tego środka ciężkości na tu i teraz. Tu i teraz. Na przyłożenie niezwykłej wagi do tego, co robię w danym momencie. Jest i nie ma znaczenia, czy ja teraz przygotowuję wykład, bo jestem profesorem, czy ja teraz zmieniam pieluchę, gotuję obiad, czy zmieniam dętkę w rowerze. Tu i teraz to, co robię, ma ogromną wartość i jest niezwykle ważne, w jaki sposób ja robię to.
Tak, bo teraz przechodzimy jakby do tego, co nas, jakby to opisywaliśmy, co nas jakby poruszyło. I tak jak ty, Ola, powiedziałaś to, że według świętego Benedykta powinniśmy dawać szacunek tej pracy, temu czasowi, który teraz poświęcamy właśnie na to. I na przykład bardzo mi się podobało, ja tak powiem, trochę to, co ty często mówiłaś. Przepraszam, tak ci może zabiorę to, co może chciałaś powiedzieć zaraz. Na przykład z telefonem, że ja mam to, co Ola, po przeczytaniu tej książki przestałem równolegle rozmawiać z kimś przez telefon i wykonywać inne czynności, które mogę zrobić przy okazji. Pozmywać naczynia, powieszać pranie, musimy je oddzielić, żeby tą uwagę, tą ważność do rozmowy, jeżeli do kogoś dzwonię, czy coś załatwiam, czy po prostu pytam się, co u niego słychać, to tak jak w rozmowie, zatrzymuję się przy nim, to krócej porozmawiajmy, a niech on wie, że wtedy z nim rozmawiam. To jest taki najprostszy przykład, który pokazuje, jak nadawać, jakby szanować ten czas, który poświęcimy czynność na rzecz, aniż to jest jakby to w cudzysłowie przy okazji. Podobnie dla mnie było też takim istotnym sformułowaniem, że często, szczególnie gdy podejmujemy się różnych ważnych funkcji, albo mamy kolejne nowe, ważne zadania, albo ktoś nas poprosił, żebyśmy zostali szefem czegoś, prezesem czegoś, biskupem czegoś, czy nie wiem, szefem chóru, czy w cudzysłowie ministrem, to dyrektorem, cokolwiek, co czyni nas, co powoduje, że teoretycznie powinniśmy z wielu rzeczy zrezygnować, żeby to robić. To właśnie według tej reguły jest pytanie, dlaczego ktoś, kto ma zostać szefem z tego powodu, że jest taki, jaki jest, masz zrezygnować z tych ważnych rzeczy, które go ukształtowały. Jeżeli miał zwyczaj czytać książki, czy chodzić na koncerty i słuchać muzyki, czy brać udział w spotkaniach jakiegoś klubu dyskusyjnego i dyskutować, to powiedzmy sobie, to teraz to rezygnuję, bo teraz mam tak ważną rzecz, powoduje, że odbiera sobie to, co go tak w mocny sposób kształtuje. A tu jest paradoks polegający na tym, że tym bardziej powinien się trzymać pewnych rzeczy, bo właśnie takim cię zaproszono do pełnienia tej funkcji, a tak sobie zorganizuj czas, żebyś mógł robić te rzeczy, które sprawiały cię przyjemność, ale w jakiś sposób cię tworzyły,
tak, ubogacały. Tak. Jest też niesamowicie fajnie pokazane, w jaki sposób, jak ważne jest wkładanie serca w to, co się robi. Że tę samą czynność, czy tę samą rolę, którą mamy do spełnienia, jeżeli, czy pracę podejmujemy z takim głębokim sercem, jeżeli to wypływa z nas, właśnie z takiej głębokiej potrzeby serca, to w efekcie osiągamy dużo większe, dużo głębsze, dużo lepsze jakby rezultaty tej pracy, czy też tego wysiłku, niż gdy po prostu stricte robimy dobrze to, co do nas należy. I teraz też bardzo fajnie pokazane, właśnie w momencie, gdy zarządzamy ludźmi, gdy są nam powierzeni ludzie, jeżeli rozdzielimy, kto ma co robić i nawet zrobimy to bardzo dobrze i każdy wie, co ma robić, jeśli to jest zrobione bez tej duszy, bez tego pierwiastka właśnie tego serca, tak? Mam to dokładnie
ale także takiej głębokiej refleksji.
To nawet jeżeli to do końca nie będzie perfekcyjnie wykonane, to w efekcie końcowym osiągamy dużo większe owoce, zbierzemy dużo większe, dużo głębsze owoce, ponieważ ludzie, jeśli będą widzieli, że ich szef, tutaj można fajnie to przełożyć na te benedyktyńskie, ich opat, tak, wkłada w to serce, będzie po prostu zupełnie jakby inną wartość to miało. On tam fajnie pokazuje przykład swojej nauczycielki ze szkoły, która przychodziła do pokoju nauczycielskiego zawsze zanim się wszyscy, była dyrektorem, przychodziła dużo wcześniej do pokoju nauczycielskiego, żeby mieć czas zamienić słowo o filmie, który któryś z nauczycieli obejrzał, o tym, co słychać w domu u niego. I efekty jej pracy, choć być może nie zarządzała tak w sposób tak perfekcyjny, były nieprawdopodobne, bo ludzie się angażowali.
Tak, i ta książka jest też tak przekazana, że w jednej części jest przekazana cała tradycja o świętej Hildegardzie z Bingen. Jest mowa o tym, na ile to była istotna postać w tworzeniu tej i realizacji tej reguły. To bardzo dużo jest poświęcone czasu roli i znaczeniu opata, czyli generalnie bardzo dużo jest mowy o przywództwie. I tam jest dla mnie, tam to jest niesamowite, że jedną z podstawowych cech przywódcy jest umiejętność słuchania. I znowu, nie mówię tego jako nowinkę, bo wielu jakby z nas czytając różne rzeczy, ten element się pojawia. Choć generalnie nie tak mocno, jak w tej regule. Jeżeli się nie wsłuchasz, jeżeli nie usłyszysz, jeżeli nie zrobisz z tym, co usłyszałeś, to bez tego może jesteś zarządzającym, może zajmujesz się, jesteś dobrym menedżerem w sensie organizacji czasu, ale nie dotkniesz, nie zrozumiesz ani swojej organizacji, ani tego, co robisz, ani tych, nie dostrzeżesz też tej różnorodności. Na przykład to jest niesamowite, że to jest reguła. Reguła się kojarzy z ścisłymi zasadami. A jednocześnie on bardzo dużo mówi o tym, że jeżeli chodzi o współbraci, to po to się przyglądasz i słuchasz, abyś dostrzegł różnorodność i potrafił właściwą miarą, z właściwą wrażliwością jakby dokonać pewnej, jak nie wiem, przydział pracy, dobrać zadanie, stawiać jakiś challenge przed swoim pracownikiem albo współbratem. I tam jest takie piękne, to do końca tego nie zacytuję, ale tak ten Wilderks zapisuje, że w tej regule, pisanej gdzieś tam na przełomu tysiącleci, jest bardzo szczegółowy wykaz psalmów, kiedy, jakie należy śpiewać. Ale na koniec jest zdanie wtedy napisane. ale jeżeli z różnych powodów opat uzna inaczej, może to być dostosowane do tego, co jest. Chodzi o to, z jednej strony pokazuje, że to jest ważne i te załóżmy te sprawy, tam psalm, kiedy, jaki, co, jakie teksty, ale z drugiej strony jakby jeżeli widzisz opacie, że z jakichś powodów masz to zrobić inaczej, zrób to jak chcesz.
Tak.
I z jednej strony mówi, że to jest ważne i według mnie tak, a z drugiej strony ta elastyczność. Ta refleksyjność. Pomyśl, zastanów się, przyjrzyj się i to jest podstawa do tego działania.
I właśnie ta elastyczność też bardzo nas porywa jako ludzi żyjących w świecie, bo, tak. No bo my nie jesteśmy w stanie, mając rodziny, mając pracę zawodową i innych jeszcze mnóstwo obowiązków, na przykład wejść w taki rytm, jaki jest bardzo mocno związany z życiem zakonnym, czyli na przykład rytm modlitwy brewiarzowej, poczynając od jutrzni, poprzez modlitwy w ciągu dnia, prawda, nie w porach, komplecie. Tutaj mnie na przykład bardzo mocno poruszył rozdział związany z czasem, z zarządzaniem czasem. I święty Benedykt pokazuje kapitalnie to, że każdy człowiek powinien odnaleźć swój rytm dnia. Aha. Fajnie popatrzeć właśnie, jak mnisi to robią, jak modlitwy wyznaczają ten rytm w ciągu dnia. Ale teraz my, żyjący jako ludzie świeccy, jesteśmy do tego powołani, żeby odnaleźć swój rytm dnia, który w niesamowity sposób pomaga nam, to o czym opowiadaliśmy na jednym z naszych ostatnich odcinków, rozpoczynać i kończyć, we właściwy sposób zaczynać i we właściwy sposób kończyć. I na przykład to jest też fajne, strasznie, już jako taki konkretny przykład. Bardzo często mamy takie poczucie, że przychodzimy do pracy, otwieramy komputer i już jesteśmy po prostu tak zawaleni ilością maili na przykład, że już na drugi plan schodzi to, że wiedzieliśmy, że dzisiaj mamy do zrobienia coś bardzo ważnego, coś bardzo trudnego. Przytłacza nas już ta ilość 150 maili, zaczynamy się rozpraszać i zaczynamy robić, odpowiadać tak kompulsywnie na rzeczy, które są gdzieś wrzucone nam w ostatniej chwili. I teraz on to kapitalnie pokazuje. Przeznaczasz czas. Bardzo dobrze jest zacząć z rana, od tego najtrudniejszego zadania, od tego najważniejszego zadania. Właśnie nie od odpowiedzi na wszystkie maile świata, które do nas przyszły. Bardzo warto wyznaczyć czas w ciągu dnia, kiedy na przykład odpowiadamy na maile. Gdy ten czas się skończył, kończymy odpowiadać na maile, ponieważ równie ważne zadanie czeka nas w kolejnym etapie.
Tak, a jeżeli ktoś napisze, dlaczego nie odpowiedziałeś na mojego maila? Bo jeszcze się go nie otworzyłem. A bardzo jeszcze a propos tego słuchania, jakby uderzyło, jakby, że to słuchanie jest po to, jakby, żeby zrozumieć, ale to było taka bardzo ważna, takie spostrzeżenie i bardzo życiowe dla mnie. Jak się dobrze wsłuchasz, to słuchasz nie tylko, żeby usłyszeć, co on mówi, ale żeby oddzielić to, co jest szumem, a to, co jest istotną treścią. Żyjemy w świecie, gdzie i on już wtedy to dostrzegał, że jest mnóstwo szumu, mnóstwo rzeczy, które są nieistotne, albo nie powinny być istotne, albo są mówione i tworzą szum. Jeżeli dobrze wsłuchasz się, co jest mówione i co jest ważne, to z jednej strony dotykasz najistotniejszych rzeczy, z drugiej strony słuchając i wiedząc, co się dzieje, potrafisz w szybki sposób rozwiązywać rzeczy, które tworzą niepotrzebny szum, jeżeli nie są rozwiązane. Ten szum i ten taki szmer, takie szemranie też, i dostrzegasz, co jest tylko szemraniem, a co jest kwestią zasadniczą, z czego wynika to szemranie i co można zrobić, żeby rozwiązać ten problem, z którym jest związane to szemranie. On może używa takich trochę, wydawałoby się, archaicznych sformułowań, ale do rzeczy, które są nieprawdopodobnie bliskie, czy w domu, czy w pracy.
Tak, na przykład kapitalnie dotyka sprawy odpoczynku, relaksu, czasu. Czasami może nam się tak wydaje, że to jest takie właśnie takie na topie, że jestem tak zajęty, ciągle zajęty, taki zajechany. To jest coś, to jest słabe, jeśli my nie odpoczywamy, jeśli my nie znajdujemy czasu na relaks, na te momenty takie przerwy. Więc
tam jest taki fajny moment też, a propos, jak ty mówisz, Ola, przerwy. Są rzeczy, które kończymy, mówiliśmy o tym w niedawnym podcaście, ale tam jest takie słowo przestawanie.
Tak.
Zwykle jest tak, że w różnych pracach, że w takim świecie, często robimy to, kim możemy. I jest taki moment, że przestajemy coś robić, szczególnie jak nam dobrze idzie, w momencie, kiedy już nie mamy siły, kiedy jesteśmy padnięci. On twierdzi, Benedykt twierdzi, żebyśmy skończyć wtedy, kiedy nam się najlepiej pracuje. Wtedy, kiedy już popracowaliśmy i żeby to, że nam się pracuje dobrze, nie jest oznaką tego, że nie powinniśmy przestać. Tylko oczywiście w odpowiednim momencie, nie? Ale przestajemy wtedy, kiedy jeszcze nam się dobrze pracuje, kiedy jeszcze mamy siłę, bo na odpoczynek też powinniśmy mieć siłę.
I jeszcze dodatkowo, jeśli przestaniemy w momencie, w którym jesteśmy właśnie w dobrej formie, kiedy nam dobrze idzie, to jest duża szansa, że kolejne zadanie, które czeka nas w następnym etapie, również będziemy mogli podjąć z energią, z entuzjazmem, tak? To jest po prostu opowieść o życiu w harmonii. O tak. życiu, który jest jednością. Benedykt mówi,
powiedz,
nie musisz rezygnować.
Powiedz o tym od Labora, o tym właśnie.
Ale tak bardzo nam się to, ponieważ tak, to nasze, byliśmy tak po prostu wdzięczni również Karolowi, naszemu przyjacielowi, że nam tę książkę ofiarował, że wręcz część naszych wakacji poświęciliśmy na to, żeby odwiedzić kilka miejsc związanych ze świętym Benedyktem. I między innymi przyjechaliśmy do Subiaco, gdzie Benedykt jako pierwszym miejscu w grocie miał swoją pustelnię. I tam jest w tej chwili powstał klasztor, już dawno oczywiście można zwiedzać. No i między innymi tam są panie, które są przewodniczkami. Panie oprowadzają po włosku. My powiedzieliśmy, że chętnie byśmy weszli indywidualnie, bez tej grupy. I pani tylko zapytała, czy wiemy, o co chodzi. Ora et labora. No więc my kiwnęliśmy głową, tak, wiemy, o co chodzi. Weszliśmy sami. Tymczasem przeczytaliśmy w tej książce, że to skojarzenie takie potoczne, ora et labora, módl się i pracuj, tak? Że to wcale nie jest benedyktyńskie. Benedykt nie rozdzielał modlitwy od pracy. On pokazuje, że to wszystko jest jednością. Pokazuje to w tak piękny sposób właśnie nasz Holender, autor, że też warto tutaj dodać, że my pochłonęliśmy tę książkę natychmiast w całości, ale w tej chwili pracujemy z nią, czytamy, wracamy, zakreślamy, bazgrzemy w środku i że to jest coś, z czym warto jakby żyć. Z tą regułą, że to nie tak, już przeczytam, już wiem, już odłożę dalej na półkę. No myślę, że taka nasza jakaś niesamowita
bardzo, tak, i to jest coś takiego, że jakby czytając tą książkę, z jednej strony ona jest całością i chciałbyś tak jakby znać i pamiętać to, co w tej regule jest kluczowe, ale są takie rzeczy, które tak olśniewają w jakiejś mierze. To każdego pewnie coś innego, ale dla mnie czymś takim była kwestia tej łagodności.
Tak.
To było w kontekście opata i przywództwa, ale kluczem bycia łagodnym dla swoich podopiecznych jest najpierw bycia łagodnym dla siebie. Jeżeli nie jesteś łagodnym, miłosiernym dla siebie, twoja łagodność, miłosierność dla innych może być taka albo dziwna, albo tylko wydawać się, że będzie. Jakby podstawowym jest jakby tego, że jesteś dla siebie cierpliwy, dla siebie łagodny, dla siebie miłosierny i dopiero wtedy możesz rozlewać to z jakimś pewnym takim spokojnym i w harmonii na innych. I dlatego też dla mnie to są takie refleksje, czy takie prawdy, czy takie pomysł na układania sobie tego, co jest ważne, ale pewnej hierarchii, które jest bardzo bliskie życie, bo ja doświadczam tego, że jeżeli bo ja po prostu tego doświadczam, nie jestem cierpliwy i łagodny wobec siebie, to mimo, że mogę się starać, ale ta łagodność w wymaganiach wobec innych nie jest tą prawdziwą, płynącą ze mnie łagodnością. Jest pewnym czymś wypracowanym albo pewnym takim mierzalnym, ja to jakby cedzę. Cedzę, a nie przelewam.
Tutaj też pięknie też jest pokazane to, żebyśmy właśnie mogli być łagodni, żebyśmy mogli te zasoby w jakiś sposób uzupełniać, no to musimy mieć źródło, do którego się odnosimy, że to nie dzieje się tak ale myślę, że niezależnie od tego, czy jakich jesteśmy zapatrywań,
tak.
Prawda, przekonań, to jest to niezwykła pomoc, niezwykły po prostu, jakby wręcz by powiedzieć, podręcznik takiego dobrego, pełnego pokoju, harmonijnego życia w codzienności. Tutaj też jeszcze taki element mnie na przykład też bardzo fajnie poruszył, bo ja bardzo, bardzo lubię te rzeczy związane z przestrzenią. W regule Benedykta jest zawarta dbałość o rzeczy materialne, które cię otaczają. Naprawdę tak. Jest to coś niesamowicie bliskiego nam wszystkim. Reguła świętego Benedykta.
Ona ma taki wewnętrzny, duchowy, ale i zewnętrzny aspekt estetyki.
Tak.
Piękna. Tak. Ładu. Także zachęcamy bardzo mocno do zapoznania się z tą regułą świętego Benedykta dla początkujących, osób wierzących i niewierzących, bo tam jest takie piękne odniesienie do tego, w cokolwiek w życiu jakby wierzysz, to staraj się dbać o to, w co wierzysz i odnoś się do tego, bo to jest twoim źródłem. Źródłem tego, co masz robić. Jakby to odnoszenie się do tych rzeczy ważnych dla ciebie, do tego twojego dlaczego. I to się pięknie tak jakby układa z innymi rzeczami, które jakby albo doświadczamy, albo wiemy, albo też co niesie współczesna nauka. To jest takie piękne... To zamyka, nie chcę powiedzieć, że ta książka coś zamyka, coś otwiera, ale na pewno jest takim elementem, który tak pięknie, jak się, nie wiem, składa serwetkę i tak się zapina coś razem w całość, ona dla mnie jakby zapina pewne koncepcje, wizje czy idee dotyczące jakby takiego swojego życia jakby duchowego, a zarazem takiego materialnego.
I niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, nauczycielami, szefami, jakkolwiek.
Ale dla szefów w dużej mierze przydatne.
Także zachęcamy do sięgnięcia po ten...
I popracowania z tą książką.
Skarb dla nas.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy
bardzo.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.